Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, proszę Cię o mądrość dla mnie i dla słuchających, dla nas wszystkich, żebyśmy w swojej roztropności mieli rozeznawać Twój głos, być Mu posłusznym i żyć nadzieją, że Ty wyprowadzisz z wszystkiego dobro, że kochasz nas i z miłości do nas poświęciłeś swojego Syna, aby z Jego ofiary przyszło nam życie. Błogosławimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, użyję dwóch obrazów. Czym różni się sowa od papugi? Rzecz będzie o mądrości. Wiemy, że i sowa, i papuga należą do królestwa ptaków. Latają, mają skrzydła, ale jednak są istotne różnice, bo to jest taka opowieść metaforyczna, która pozwoli nam zobaczyć istotne różnice, że możemy w życiu przyjąć albo postawę sowy, albo papugi. Czym się one różnią? Wyczytałem gdzieś kiedyś, że sowa ma w głowie skaner. Skanuje terytorium. Mapuje wszystko. Jest zwierzęciem terytorialnym, w przeciwieństwie do papugi. No i ma niesamowitą zdolność, mianowicie może widzieć pod kątem 270 stopni. Papuga tak nie ma. Te dwie cechy sowy podpatrzyli ludzie i zrobili z niej symbol mądrości. Bogini Atena w świecie starożytnych Greków była przedstawiana właśnie z sobą, która jest aktywna nocą, a aktywność nocą zawsze jest trudniejsza niż aktywność w ciągu dnia. Taka jest sowa, aktywna nocą. Ma niesamowity słuch, ma niesamowity wzrok, chociaż uszy ma małe, a oczy ma odpowiednio obsadzone i dobrze widzą. Zachowuje się sama cicho. Sowa nie jest krzykliwa. Bezszelestnie się zachowuje. A teraz mamy przeciwieństwo. I zresztą piórka sowy są takie, jakie są. No powiedzmy, że no nieszczególne. Takie bardzo szare. A papuga? Papuga nie jest zwierzęciem terytorialnym, to po pierwsze, nie skanuje swojego terytorium, nie ma takiej zdolności, jest pstrokata, aż do przesady, jest krzykliwa, jest symbolem małpowania. Papugę można nauczyć, że będzie mówić jakieś jedno słowo, na przykład gupi, gupi, i ktokolwiek wejdzie do pomieszczenia, to będzie mówić, że gupi, nie rozróżniając, do kogo to mówi. Po prostu wszyscy są gupi. No i jest bardzo krzykliwa, straszliwie krzykliwa. Nie ma w sobie nic skromności ani dyskrecji. No taka jest papuga. I pomyślałem sobie, że to jest pewna metafora pewnych postaw ludzkich. Nieprzypadkowo w języku bajek pojawiają się zwierzęta i takie zwierzęce porównania. Na określenie ludzi mówimy chytry lis, mówimy wilczy apetyt, mówimy uparty jak osioł, mówimy wredna małpa. co jeszcze takiego mówimy, nie? To jest lew albo lwica. O. Mówimy, to jest taki wół roboczy. To żmija jadowita. Używamy zwierzęcych określeń w stosunku do ludzi. Przenosimy je. Nie? Mówi, to pyszałe, to paw. Pysznij się na przykład, nie? No właśnie. I w Piśmie Świętym jest kilka ksiąg, tak zwanych mądrościowych, które zajmują się mądrością jako taką. Jest Księga Mądrości, pierwszy rozdział, mówi tak. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Coś, co przeszkadza nam szukać Boga, to komplikacje, które są w nas, nie w świecie. Świat jest dość jednoznacznie określony, przeważnie negatywnie, ale w nas dzieją się różne rzeczy i często sprzeczne ze sobą. I mówi Księga Mądrości, szukajcie Pana w prostocie serca. I jak patrzy się na to, jak Bóg prowadził świętych, to pierwsze, co Bóg z nimi robił, to ich oświecał. Musieli przeżyć rodzaj oświecenia, czyli musieli poznać samych siebie. To był pierwszy etap, bardzo trudny. Człowiek broni się przed prawdą, przed słowem prawdy, bardzo się broni. Mówi prolog świętego Jana, że ludzie bardziej umiewali ciemność niż światło, ponieważ złe były ich uczynki. I człowiek, który ma w sobie prostotę, prawość serca, nie boi się poznawania prawdy o sobie. Chce ją poznać. Natomiast człowiek, który ma problem, że chce uchodzić za kogoś, kim nie jest, zawsze będzie miał problem z poznawaniem prawdy. Nie będzie tego chciał. Potem był drugi etap, wyzwolenie, czyli odrywanie człowieka od przywiązań, od fałszywych wyobrażeń o sobie, od uzależnień, od wszystkiego, co go wiąże, co go czyni zakładnikiem albo niewolnikiem. To jest bardzo bolesny etap, kiedy człowieka się odrywa od jego umiłowanych rzeczy, od jego nawyków, kiedy burzy mu się jego światy. Ale święci godzili się ostatecznie na coś takiego i dlatego zostawali świętymi. A więc jest pierwszy etap, oświecenie. Potem jest drugi etap, jest uwolnienie, czyli wyzwolenie, oczyszczenie. Jest trzeci etap, jest etap prostoty, który wyraża się w uwielbieniu. Czyli święci stawali się coraz prostszymi ludźmi. Nie należy tego mylić z prymitywizmem, bo są ludzie, którzy prymitywnie się zachowują, ale to nie ma nic wspólnego z prostotą. Prostota jest bardzo ważną cechą człowieka, ale bardzo trudną. Dlatego ona pojawia się na końcu. Kiedy człowiek mówi wprost, mówi to, co czuje, mówi to, co myśli, jest wyzwolony z ambicji przesadnych i z lęków. Dlatego może mówić i może słuchać bez lęków. Ale to jest etap trzeci. I w tej prostocie osiągamy najbliższą relację z Bogiem. Najbardziej intensywną relację z Bogiem. Najbardziej taką nasyconą relację z Bogiem. Najbardziej treściwą, bym powiedział, relację z Bogiem, To jest na etapie prostoty. Bo na etapie oświecenia człowiek jeszcze walczy, jeszcze się broni. Potem na etapie uwolnienia, wyzwolenia, no, jest rozdarty. I jest pytanie, co przeważy, czy chęć wolności, czy chęć pozostania takim, jakim się było wcześniej. A dopiero kiedy pojawia się etap prostoty, człowiek oddaje się Bogu, mówi, Panie Boże, Ty prowadź, Ty zrobisz to lepiej. To co mówił Dolindo ksiądz, Jezu, Ty się tym zajmij. Ty się tym zajmij. I faktycznie się zajął. I się tak zajął, że jego życie z gruntu nie było łatwiejsze, tylko że on odzyskiwał wolność, którą ludzie próbowali mu zabrać. I żył w wolności. Bo jaką trzeba mieć wolność, żeby mając inteligencję, mając uczucia, mając pragnienia, mając jakieś doświadczenie życia duchowego, powiedzieć Bogu bezwarunkowo, Ty się tym zajmij. To jest niesamowite. I mówi Księga Mądrości, że Bóg daje się znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę. W Ewangelii znajdziemy sytuacje, o których Jezus mówi, to plemię żąda znaku. Ale żaden znak nie zostanie mu dany, oprócz znaku Jonasza, czyli znaku zmartwychwstania. Bo tak należy interpretować to słowo. Żaden inny znak. A z kolei po rozmnożeniu chleba Jezus mówi do ludzi, którzy za Nim idą, mówi, idziecie za Mną, nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale jedliście chleb do sytości. To was trzyma przy Mnie. To jest prawdziwa motywacja. Dlaczego takie tłumy szły za Jezusem, przynosząc Mu wszystkich ludzi połamanych, chromych, kulawych, ślepych, trędowatych? Dlaczego Mu to znosili, całe to złomowisko ludzkie? Bo chcieli się uwolnić od cierpienia. Chcieli, żeby ich bliźni byli wolni od cierpienia i oni chcieli się uwolnić od cierpienia. To ich tak naprawdę przyprowadzało do Jezusa. Bo kładł ręce i ich uzdrawiał. Bo ich uwalniał. A Księga Mądrości mówi, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy nie wystawiają Go na próbę. Czy Ty wystawiasz Boga na próbę w swoim życiu? Czy żądasz znaków? Objawia się takim, którym nie brakuje wiary. Musimy się pytać, ale jaka jest moja wiara? Jaka jest Twoja wiara dzisiaj? To jest bardzo ważne pytanie. Nie dlatego, że ja zadaję, bo zadaję jak Księga Mądrości tak naprawdę. Przewrotne myśli oddzielają od Boga, mówi Księga Mądrości. To jest pierwszy rozdział, cały czas wam cytuję. Przewrotne myśli oddzielają od Boga. Przewrotność cechowała faryzeuszy. Dlatego Jezus nie zrobił żadnego cudu na żadnym z faryzeuszy. Przecież to nie było tak, że oni nie mieli problemów sami ze sobą czy w sobie. Ale Jezus nie był w stanie dokonać żadnego cudu, ponieważ mieli w sobie przewrotność. Jak zadawali pytania, to z jakąś tezą, z podtekstem. Jak zadawali pytania, to po to, żeby wystawić na próbę. Mamy płacić podatek, czy nie płacić podatek? Mamy kamienować kobietę pochwyconą za cudzołóstwo, czy nie kamienować? Bo Mojżesz pozwolił. Można się rozwodzić, czy się nie można rozwodzić? Bo Mojżesz pozwolił dawać list rozwodowy. To są pytania faryzeuszy. także współczesnych. A Księga Mądrości mówi, przewrotne myśli oddzielają od Boga, tak jak przewrotne myśli oddzielają nas też od drugiego człowieka. Jeśli na przykład w małżeństwie żona odkrywa przewrotność męża lub mąż przewrotność żony, nie ma jedności między nimi. Właśnie z powodu tej przewrotności. Zobaczcie, że słowo przewrotność pochodzi od słowa przewrót. Że coś się wywraca. Wywraca się jakiś porządek. Wywraca się jakiś system wartości, norm. To oznacza przewrót. Tak jak rewolucja jest przewrotem. Nie? Zburzymy świat, który istniał. Jaki zbudujemy? A nie wiemy jaki. Niedawno przeczytałem taką myśl, którą wypowiedział Antoni Słoniński. Mówi, odłożyliśmy na jutro coś, co nam zabrało jutro. Popatrzcie, jakie to mądre. I człowiek może zrobić to wielokrotnie, że odkłada coś na potem, na jutro, coś, co mu w konsekwencji odbierze jutro. Jutra potem nie będzie. Przewrotność myśli. Przewrót. Mówimy czasem, to jest przewrotny człowiek. Zobaczcie. Niedawno zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jako odpowiedź na pytanie prejudykacyjne, czy jakoś to brzmi, czy na skargę dwóch mężczyzn z Polski, którzy zaślubili się w jakimś kraju, bo u nas nie można, i w Polsce nie mogą być traktowani jako małżeństwo, bo nasza konstytucja, ustawa zasadnicza, nie pozwala i kodeks rodzinny też mówi, co jest małżeństwem. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który się tak ludzie powołują, mówi, że Polska musi uznać ten związek jako małżeństwo, chociaż nie uznaje takich małżeństw za małżeństwo. Zobaczcie przewrotność tego myślenia. Nie uznajecie, a jednak musicie uznać. Chociaż nie uznajecie. No i jakiś urzędnik będzie miał problem moralny. I wychodzi potem premier, nie chodzi, że ten premier czy inny premier, bo inny pewnie by też tak to powiedział. W każdym razie mówi, że będziemy respektować, ale i dodaje, ale to nie znaczy, że ktoś nam coś narzuca. No jak nie narzuca? Przecież to jest przewrotne myślenie. Właśnie narzuca. No i wy nie uznajecie, ale musicie uznać. A potem jeszcze ktoś dopowie, jeden z urzędników unijnych, Europa wykluczająca to nie jest Europa, jaką tworzymy. Czyli w istocie jest taka sugestia, wy tworzycie jakąś inną Europę, która wyklucza. Przewrotność myślenia. Moc Boga karci głupich, którzy wystawiają Boga na próbę. Pomyślmy przez chwilę, co powiedział nam autor tej księgi. Że człowiek głupi wystawia Boga na próbę czym? Swoją głupotą. Ilu ludzi tak myśli? Kurczę, moja głupota wystawia Boga na próbę. Bo mądrość, którą otrzymujemy od Boga, nigdy Boga nie wystawia na próbę. I człowiek natchniony tą mądrością nie wystawia Boga na próbę. A głupiec, owszem, przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę karć niemądry. Bóg będzie karcił głupców. Karcenie, tu wyjaśnię, to nie oznacza za każdym razem karanie, bo my, nam się trochę to myli, albo niesłusznie tworzymy pewien znak równości, junktim. Karcić to karać. Nie. Karcić to znaczy kształtować, wychowywać. W starożytnej Grecji karcenie polegało na tym, że chłopcy, oprócz normalnych przedmiotów, filozofii, retoryki, historii, mieli godzinę chłosty. Normalnej chłosty. To był jedyny przypadek, kiedy niewolnik mógł uderzyć dziecko swego pana. Nie tylko, że mógł, ale musiał. Aby go kształtować. Ponieważ ci chłopcy potem musieli być żołnierzami, którzy nosili ciężki ekwipunek, jako hoplici na przykład, musieli walczyć za ojczyznę. Niedawno ktoś mi przysłał takiego MMS-a. Kobieta, żołnierka, w pełnym rynsztunku, z plecakiem, w kamizelce, z hełmem na głowie, z karabinem, jeszcze tam ileś rzeczy, a obok mężczyzna, przebrany za kobietę, w pończoszkach, w gorseciku, wymalowany, na szpileczkach, zniewieściały facet i kobieta, która wchodzi w nie swoją rolę w istocie. Przedziwna zamiana ról następuje. I to jest też pewien charakterystyczny obraz, ale idźmy dalej. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną. Zobaczcie, po raz trzeci pojawia się słowo przewrotność. Nie wejdzie. To nie jest to miejsce, które mogłoby się stać domem dla mądrości. Człowiek przewrotny. Dlatego często, jak człowiek na przykład nie chce się uczyć, to nie może się uczyć. Nie wchodzi mu do głowy, rozumiecie? Bo ma opór wewnętrzny, który go blokuje. I tyle. Jeśli uczeń na przykład mówi bez sensu, to bez sensu, to bez sensu i tamto też bez sensu, wszystko bez sensu, cała szkoła bez sensu, cały ten system bez sensu, po co się uczyć, przecież to wszystko jest u doktora Google. Tak, doktor Google to ma. A problem polega na tym, żebyśmy my to mieli, a nie żeby on to miał. To my mamy mieć. I teraz, jeżeli człowiek kwestionuje sens uczenia, to Księga Mądrości mówi, mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Nie zamieszka. Jak Bóg może dawać mądrość rozwiązłemu człowiekowi? Jak Bóg może dawać mądrość pyszałkowi? Zobaczcie, kiedy Salomon, kiedyś analizowaliśmy chyba w tamtym roku figurę Salomona, kiedy Salomon idzie do Gibeonu i modli się o mądrość, to Bóg mu ją daje. Ale kiedy zaprzeda swoje lędźwie kobietom, czyli stanie się rozwiązły, to ją straci. I będzie robił głupie rzeczy. Będzie się ośmieszał. Bo coś, co ośmiesza króla, to są jego decyzje, które może podejmować. Błędy, których się dopuszcza, których nawet może być nieświadomy. Doradcy, których sobie dobiera. O jednym z faraonów, na jednej z piramid w Egipcie, jest inskrypcja napisana językiem hieroglificznym, otaczał się mądrzejszymi od siebie. Jedyna zasługa tego faraona. Nie głupszymi od siebie, nie równymi sobie, mądrzejszymi od siebie. I teraz jest pytanie, bo my możemy się nimi otaczać, nie wychodząc nawet z domu. To, co oglądamy, to, czego słuchamy, to są ci, którymi się otaczamy na co dzień. To jest film, to jest muzyka, to jest lektura, to jest publicystyka, to są reality show. Zobaczcie, oglądalność Big Brothera była na poziomie 10 milionów. 8 do 10 milionów oglądało Big Brothera. A o co chodziło w Big Brotherze? Podglądać. Co oni tam robią? Całują się czy się nie całują? Wymienili się już partnerami czy się nie wymienili? Nominował ktoś kogoś czy nie nominował? Kto musi opuścić dom Wielkiego Brata? Zwierzył się czy się nie zwierzył? Więc co to znaczy dla narodu? Jeżeli przez 3 miesiące 8 milionów ogląda Big Brothera? Jakie spustoszenie następuje? Przecież ten program, zresztą robiony na licencji, chyba holenderskiej, promuje donosicielstwo. No, trzeba na kogoś donieść, żeby samemu zostać, prawda? I ludzi było tego świadomym. Na czym to wszystko polega? Księga Mądrości mówi, że mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną. Znowu pojawia się słowo przewrotność. Nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi i nie mówi, o jaki grzech chodzi. Bo jeden zaprzedany pijaństwu, a inny jest zaprzedany mamonie, a inny jest zaprzedany narkotykom, a inny jest zaprzedany lenistwu, a inny gadulstwu, a inny zaprzedany jest pysze. Mądrość nie wejdzie, nie pomieści się, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty duch karności ujdzie przed obłudą. Obłuda, czyli udawanie, kłamstwo, czy zakłamanie nawet byśmy powiedzieli. Mądrość uchodzi przed obłudą, znika przed nią. Nie może się z nią sprzymierzyć. One nie mogą egzystować pod jednym dachem. Uchodzi, znika. Zobaczcie, z ilu domów wyparowała mądrość. Bo zabrakło karności. Jeżeli rodzice cię na przykład karcą, to cię kochają. Ja zawsze to mówię młodzieży. Ci, którzy mieli katechezę ze mną, mogą potwierdzić. Że zawsze mówiłem, że jeżeli rodzice cię karcą, to znaczy, że cię kochają. Że im zależy na tobie, że nie jest wszystko jedno, że nie, cię nie porzucili, że nie zostawiają cię samemu sobie. Żebyś sam się wychowywał, tak jak niektórzy uważają. Pytałem w zeszłym tygodniu, w dwóch klasach pytałem, kto z was ma limity komórkowe, czyli jakiś rodzaj ograniczeń, nie? I wyobraźcie sobie, że zdecydowana większość młodych ludzi nie ma żadnych limitów. I tak mówiłem, w tych przypadkach, gdzie są limity, że rodzice mają blokady, założyli synowi czy córce, zawsze mówiłem, kochają cię rodzice. Tak jeden chłopak słuchał i mówi, to ksiądz chce powiedzieć, że moi mnie nie kochają? A ja tego nie powiedziałem, ja tylko powiedziałem, że ci kochają, bo stosują ograniczenia. Bo ja mam ograniczenia, bo twoi rodzice mają ograniczenia. To nie jest tak, że dorosłym wszystko wolno i z jakiegoś powodu dorośli nagle chcą ograniczyć młodych ludzi. My wszyscy się wychowujemy do świata pewnych ograniczeń, bo jesteśmy ograniczeni. Czas naszego życia jest ograniczony, nasza natura jest ograniczona, ziemia jest ograniczona, zasoby naturalne ziemi są ograniczone. Prawo w nas w jakiś sposób ogranicza. Dlatego musi być duch karności, czyli pewna dyscyplina. Ja nie mówię o karach cielesnych, dałem przykład tego gimnazjonu greckiego, gdzie chłopcy, bo tylko chłopcy chodzili wtedy do szkoły, dziewczynka musiała być tylko ładna i jeszcze dobrze jak bogata. I to wystarczało niektórym. A przecież nie o to chodzi. Nie? Może być biedna i może nie być szczególnie ładna, ale może być mądra, nie? A najlepiej jak ma wszystko w jednym, nie? No ale tylko chłopców posyłali. To były uwarunkowania pewne kulturowe. To była kultura tworzona przez mężczyzn. I w dużej mierze dla mężczyzn. Ale tutaj mamy z Księgi Mądrości, że Święty Duch ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli. Wypłoszy go nadejście nieprawości. Tak jak czujne zwierzę, czujny ptak. Sowa na przykład. Ucieka. Jeżeli coś usłyszy zagrażającego. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi. Ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary. Patrz, ile ludzi bluźni dzisiaj naszej wierze świętej, naszemu Kościołowi świętemu. Że niektórym nawet księżom odbiera rozum. Przez ten teledysk nagrany przez Lunę. W ogóle jak ksiądz mógł dopuścić taką artystkę do występu przed ołtarzem? Powstał skandal, no i teraz są różne oświadczenia. Kuria mówi błąd, nie powinno to być i tak dalej. No w ogóle nie powinno mieć miejsca. Bo to jest chęć, nie wiem, przypodobania się, czy lęk przed odmówieniem, czy ktoś szuka łatwych relacji. Nie wiem, może chciał zaistnieć. Nie mam pojęcia. Bóg jest świadkiem jego neret. Tutaj wyjaśnię. W Piśmie Świętym, Starego Testamentu zwłaszcza, nerki są symbolem sumienia. Bo nerki filtrują organizm. Taką funkcję spełniają w naszym organizmie. I sumienie nas oczyszcza. Bóg jest świadkiem mojego sumienia. Twojego też. On jest świadkiem. Nawet jeżeli nie ma żadnych świadków moich czynów, popełniam czyn w samotności. Nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Jest ciemno nawet. Ale Księga Mądrości mówi, Bóg jest świadkiem mojego sumienia, prawdziwym stróżem mojego serca. A co się dzieje, kiedy my grzeszymy z naszym aniołem stróżem? Nie pamiętam, jedna ze świętych miała takie objawienia, muszę to odszukać. Jakaś znana święta, tylko mi to umknęło. Mówiła, że miała takie objawienia, że kiedy ludzie idą do komunii, to idą z nimi aniołowie. Oni oczywiście nie przystępują do komunii, bo to jest przywilej ludzi. Aniołowie nie przyjmują komunii świętej. To jest ciekawe. No ale zastanawiała się, ale co się dzieje, co robią aniołowie tych, którzy nie idą do Komunii Świętej. I odpowiedziała ta święta, że aniołowie płaczą. Zakrywają twarz, nie wiem, skrzydłami, dłońmi. Nie mogą na to patrzeć. Jest tak przykry widok. A co się dzieje z aniołem, kiedy patrzy na nasz grzech? które popełniamy w danej chwili. Jest stróżem, a jednocześnie no, ciężko być stróżem człowieka. To wiedzą najlepiej ci, którzy pilnują ludzi, nie? Rodzice wiedzą, kiedy trudno upilnować człowieka. Żydzi mają takie powiedzenie, że łatwiej upilnować rozwiązany worek pcheł, niż jedną dorastającą córkę. No, takie myśli mają. I coś na rzeczy jest, nie? Nie wiem, czy syna jest łatwiej upilnować, dorastającego. Może to jest tak jak tabun koni rozpędzony, też trudno go opanować. No, ale tak mówią ludzie. I dalej mówi, tym, który słyszy mowę jego języka, jest Bóg. I mówię na przykład, co ja teraz powiem. I Bóg wie, jak reaguje twoje serce na to, co słyszysz. Przenikasz i znasz mnie, Panie. To jest ten psalm 139. Nie jesteśmy dla Boga żadną tajemnicą. Żadną. Ten, który ogarnia wszystko, zna mowę. Jak wszystko ogarnia, to i naszą mowę, mój język, moje myśli, moje żywioły. To, co się we mnie dzieje teraz i to, co się dzieje w tobie. Nie ukryje się, kto mówi niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane. Czyli te plany, które mamy. Bóg przyjrzy się tym planom i zobaczy, o co nam chodzi tak naprawdę. Jak mam nauki dla narzeczonych, to na jednej z pierwszych nauk zawsze im mówię, nie? Ale dlaczego chcecie się zaślubić? Powołał was Bóg do tego? Czy tylko to jest wasze pragnienie, że wy chcecie? A to za mało, żeby się zaślubić. To jest wielokrotnie za mało, to nie wystarczy. Tak jak nie wystarczyłoby, że ja bym chciał być księdzem. Zanim ja się na to zgodziłem, to Bóg zapragnął tego dla mnie i pokazał mi to przez różne fakty, które dzięki łasce Bożej potrafiłem odczytać. Ale ja sobie tego nie wymyśliłem. Moje plany były inne. Miałem być lekarzem weterynarii. I żyć w małżeństwie, mieć rodzinę, dom z ogrodem. I całkiem inny scenariusz Pan mu przewidział. Lepszy. Lepszy dla mnie i dla wszystkich lepszy. Nie ukryje się, kto mówi niegodziwie i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach dla potępienia jego złych czynów. Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. Co znaczy szemranie? Szemranie to jest postawa, która wyraża niezadowolenie człowieka. To nie musi być krzyk, bunt, trzaskanie drzwiami. Nie. Człowiek może w myślach pod nosem sobie mówić, nie. Nienawidzę tego. Nie mogę tego zdzierżyć. Nie będę tego słuchał. Nie mogę na nią patrzeć. Na przykład na matkę. Tak nie jedno dziecko mówi. Nie mogę go słuchać. Nienawidzę mojego ojca. Czy wiele dzieci ma ten problem. Skąd ta nienawiść? Tak mu demon przedstawił tego ojca, tak mu obrzydził tę matkę, że on nie widzi żadnego dobra w tym ojcu i w tym matce, nawet tego, że ten ojciec z tą matką spłodzili go, że są jego pierwszymi dobroczyńcami. Nawet tego nie widzi, jest tak ślepy, tak zaślepiony, nie wiem, wydumanym poczuciem krzywdy, albo nie wiem, frustracji, że nie widzi żadnego dobra, które robią rodzice dla niego. Co to znaczy, że Jezus zapowiada, między innymi było dzisiaj w Ewangelii, że nawet rodzice będą przeciwko dzieciom, dzieci przeciwko rodzicom. O co chodzi? Na przykład rodzice chcą wiary dla dziecka, a dziecko nie chce żyć wiarą. Jego nie interesuje wiara. To może być taki sprzeciw. To niekoniecznie jest tak, że co? Do rękoczynów dochodzi. Wcale nie musi dochodzić do rękoczynów. Tylko po prostu dziecko mówi, a mnie to nie interesuje. Chcesz się modlić, to się modli. Chcesz się spowiadać, to się spowiada. A ja nie. I to jest ten sprzeciw. Złe rzeczy chcą rodzice dla dziecka? Mówiąc mu, się wyspowiadaj? Naprawdę? Na manowce go wyprowadzają wtedy? Czy sprowadzają go z manowców? Żeby wróciło to dziecko. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego porównania sowa czy papuga. Sowa jest symbolem tego, co jest głębokie. Papuga jest symbolem powierzchowności. No i niestety wielu ludzi ulega powierzchowności. Ulega wrażeniom, bo kolorowe, bo ładna minka, bo makijaż, bo tatuaż, bo w mediach, bo mówi takim luźnym językiem. I wielu ulega wrażeniom, bo ma płaski brzuch, albo tutaj ma kaloryfer, chłopak. Tak jakby chodziło o płaski brzuch w życiu. Większość nie ma płaskiego brzucha. I co mam? Mam przestać żyć? Nie wiem, mam się głodzić, żeby mieć płaski brzuch? Dajcie spokój. Chcę jeszcze pożyć. To, co powierzchowne, to jest bardzo sugestywne. Pewne gesty, miny, pewna taka obyczajowość, cała otoczka tego wszystkiego, ten blichtr, nie? Skóra, fura i komura, rezydencja. Ciekawe, że w amerykańskich filmach prawie nigdy nie pada deszcz. No chyba, że to jest czas apokalipsy o Wietnamie, no to tam deszcze monsunowe były rzeczywiście. A normalnie to zawsze jest słońce, piękna rezydencja, czysty samochód, ludzie są ładnie ubrani. Wszystko jest wymuskane. Ale w życiu jest inaczej. Dlatego musimy szukać tego, co stanowi o głębi człowieka i o głębi relacji międzyludzkich. Na jednej z pielgrzymek, chyba na Cyprze, siedziałem z grupą ludzi, czekaliśmy, zamówiliśmy jakieś jedzenie. I po sąsiedzku, o takiej odległości jak do pana, siedziało kilkoro młodych ludzi. Też coś zamówili, też czekali, aż restauracja wykona to jedzenie. My rozmawialiśmy ze sobą śmialiśmy się, wspominaliśmy, zwracaliśmy uwagę, że to się nam podoba, tamto się nam podoba i tak dalej. A ci młodzi ludzie, nawet zrobiłem zdjęcie komórką, specjalnie do gazety może, anonimowo będzie, to z Cypru. Zrobiłem im zdjęcie, każdy czyta komórkę, a jedna dziewczyna miała dwie komórki. No i niby spotkali się razem w restauracji, przy jednym stole, tylko że ze sobą nie rozmawiają. Dzisiaj jedna nauczycielka mi powiedziała, że była załamana wczorajszą zabawą, ponieważ dzieci przyszły i nie chciały się bawić. Andrzejkowo, no może poza wróżbami, których nie powinno być, ale to inny temat, nie chcą tańczyć, tylko rodzice siedzą w komórkach, którzy przyszli pilnować i dzieci siedzą w komórkach, chociaż przyszły się bawić. To jest jakieś szaleństwo. To jest bardzo płytka relacja, kiedy ludzie korzystając ze swojej obecności, wchodzą w świat wirtualny. Tego nie wolno robić. Dlatego potem jest tak, jak jest. Ludzie się nie poznają. Chodzą ze sobą 6-8 lat, nawet mieszkają razem, śpią razem i się nie znają. Tak naprawdę nie znają swoich poglądów, swoich przekonań, hierarchii wartości. Tego nie ma. To wszystko jest zewnętrzne. To jest właśnie życie papugi. Sowa zachowuje się inaczej. Skanuje teren, ma dobry ogląd, zachowuje się dyskretnie. I nie zdradza na zewnątrz rzeczy, które powinny być tajemnicą. Ma swój świat przemyśleń. Zobaczcie, co charakteryzuje mądrego człowieka. Ma kilka rzeczy. Mądry człowiek wiąże przyczyny i skutki. Bo wszystko ma swoją przyczynowość na tym świecie. Ja mam przyczynowość i ty masz przyczynowość. Zaistnieliśmy z jakiegoś powodu. No, ktoś nas chciał. Na pewno Bóg. Ale pewnie rodzice też. I to jest ta przyczynowość. Ale po co nas chcieli? Dlaczego nas chcieli? I co z tego wynika? Dla nas, nie tylko dla nas. Że ta przyczyna do czegoś ma prowadzić nas. Dlatego mamy poznawać na przykład naturę wszystkiego, jakie to jest. Że nie możemy. W klasie powiedziałem do chłopaka, że musisz myśleć krytycznie. A on mnie pyta w 8 klasie, a co to znaczy krytycznie? No to rysuję mu koło, mówię, co to jest koło. Rysuję mu trójkąt, a to co jest trójkąt. Przy elipsie już nie wiedział, co to jest, no powiedziałem mu, że to elipsa. Potem rąb, potem kwadrat, potem prostokąt. I mówię, być krytycznym, to nazywać to wszystko takim, jakim jest. Kwadrat jest kwadratem, prostokąt prostokątem, koło jest kołem, a trójkąt jest trójkątem. Aha. My nigdy nie słyszałeś, żeby krytycznie myśleć? O wszystkim trzeba myśleć krytycznie. Bo inaczej człowiek padnie ofiarą na przykład manipulacji. Na przykład ofiarą sztucznej inteligencji. Może paść pewnych wrażeń, złudzeń poznawczych. Dlatego mamy poznawać, jakie to jest. Jaki jest ten człowiek, którym ja się wiążę, na przykład? Kim on jest? Co on naprawdę myśli? Jakie ma swoje pragnienia? Warto to poznawać. Do czego prowadzi ta decyzja, którą podejmuje? Jaki mi wyznaczy horyzont? Człowiek mądry to jest taki, który szuka we wszystkim sensu. Nawet w tym, co się wydaje bezsensowne, jest jakiś sens. Pustka też ma swój sens, bo ona pokazuje, czym jest życie bez wartości, bez jakiejś treści istotnej. Właśnie jest pustką. Pustka może przerazić. Natura normalnie nie znosi pustki. Dlatego zawsze czymś chce ją jakby wypełnić. Dlatego się unika powierzchowności. Człowiek mądry to jest taki, który ceni obecność innych ludzi. Nie boi się ich. Nawet jeżeli są silniejsi od niego. Jak drużyna gra na przykład ze słabszą, to zawsze wygra. Ale rzecz polega na tym, żeby grać z lepszymi od siebie. Z najlepszymi i wtedy wygrywać. Ja miałem taki chór w Krasnym Stawie, z całym szacunkiem do nich. To byli starzy ludzie, którzy śpiewali 30 lat niektórzy i więcej. I oni sobie wybierali coraz łatwiejszy repertuar. I kiedyś im powiedziałem, może to mało grzecznie było, no ale im powiedziałem, bo nie mogłem już znieść, jak bardzo fałszują. To, że człowiek śpiewa łatwiejsze kawałki, nie znaczy, że lepiej śpiewa. Balkę na trzy głosy potrafili śpiewać, ale chorału już nie. Kilie już im nie wychodziło, a tam się tak fajnie wybiera. Każdą nutkę można ładnie wybrać, ale to trzeba po prostu ćwiczyć. Jeżeli człowiek zaniża sobie wymagania, rezygnuje z pewnych wymagań, w gruncie rzeczy degraduje się. My mamy sobie wyznaczać coraz wyższe cele, a nie coraz niższe. I ta obecność innych ludzi może być trudna, może, nie wiem, wpędzać nas w kompleksy, albo, nie wiem, zawstydzać nas, ale ona jest potrzebna. Bo ona jest wyzwaniem dla nas. Człowiek mądry to wykorzystuje wszystkie możliwości, które ma. Nie cynicznie przeciwko komuś. Nie, on widzi, że ma pewne możliwości. Widzi, że są pewne możliwości, że otwiera się jakby okno pogodowe, jak my to zwykliśmy mówić. Teraz, jak wiecie, byłem z pielgrzymką w Ziemi Świętej i było okno pogodowe. Wcześniej było to niemożliwe, a później nie wiadomo, czy będzie możliwe. Chwyciliśmy wiatr w żagle w tym momencie, w którym okazało się dla nas zbawienne. Mogliśmy się tam znaleźć. I była cudowna pielgrzymka. To są te możliwości. Ja zawsze mówię ludziom, żeby wyjeżdżali, że świat z perspektywy Puław, no to najdalej to Końskowolę widać. Żyżyn i Włostowice. I tyle. A świat jest o wiele bogatszy, nieskończenie większy, niż nam się często wydaje. Dlatego trzeba wykorzystać możliwości. Jeśli ktoś zobaczy, jak, z jaką przyjemnością na przykład można posłuchać, jak jakiś zawodnik wypowiada się po angielsku płynnie, powiedzmy Iga, nie? No, jesteśmy z niej dumni, no, jest takim srebrem naszym rodowym i ona pokazuje, że bez kompleksów może występować na każdym korcie i może wygrywać. Przegrywa czasem, to jest jasne, jest normalne. Też do tego trzeba podejść w ten sposób. Może te klęski też czegoś uczą ją i nie tylko ją. Ale trzeba wykorzystywać możliwości, które Pan Bóg nam stwarza, albo bezpośrednio, albo przez innych ludzi. Kiedyś byłem w British Museum. Ja wiele podróży miałem fundowanych. No tak to się złożyło. I patrzyłem, w kilku ważnych miejscach byłem tam w Londynie. Na przykład byłem w kościele RAF-u, czyli brytyjskich linii królewskich powietrznych. I tam jest szachownica biało-czerwona. Są dwa numery, 302, 303. Dywizjony polskich lotników. I tam są słowa Winstona Churchilla, który nie był przyjacielem Polski, żeby było jasne. A on powiedział takie słowa, które przeszły do historii. Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Mówił o wkładzie Polaków w bitwę o Anglię. Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. I to jest prawda. No i warto takie rzeczy zobaczyć. Wtedy poczułem się dumny z polskości, na przykład wtedy. Ale jak byłem w jakimś muzeum, chyba British Museum, przyszła wycieczka szkolna, takie małe dzieci i oglądają kamień z Rosetty. Tak to się nazywa. To jest kamień, który pomógł odczytać hieroglify. Myślę, kurczę, te dzieci mają 10 lat, nie musiały się uczyć angielskiego, przybyły tutaj z wycieczką szkolną i oglądają coś, co ja oglądam w wieku 30 paru lat, przyjechawszy z innego kraju. Ja nie mam takich możliwości jak oni. I cieszcie się, jak macie pewne możliwości. Na przykład, że jesteście pokoleniem, które żyje w czasie pokoju. Inni nie mieli takich darów, nie mieli takiej łaski. Musieli ginąć, walczyć. Jedni szli do lasu, jedni szli do podziemia, jedni śpiewali zakazane piosenki, inni, nie wiem, pomagali Żydom, inni donosili. No różne postawy się ujawniały. Ważną rzeczą jest, żeby wykorzystywać możliwości, które daje Bóg. W konkretnym czasie i w konkretnym miejscu. Pewne dary są niepowtarzalne. Pan Bóg daje tylko raz. Bo są rzeczy, które Bóg daje powielokroć. Ale są takie unikalne, które daje tylko raz w życiu człowiekowi. I potem ten czas się kończy. Już ta łaska nie wraca. Pamiętacie przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Był czas, kiedy Łazarz był ratunkiem dla bogacza. Kiedy pomagając temu biedakowi mógł ocalić swoją duszę. I czas się skończył. I już potem nie było ratunku. Wykorzystujcie ten moment sposobny, te łaski, te szanse, te możliwości, można to różnie nazywać. Możesz nazwać to łaską, możesz nazwać to możliwością. Ktoś powie nawet zbieg okoliczności, nie? Możesz sobie tak nazwać, ale w istocie chodzi o to, że ostatecznie Pan Bóg dał nam pewne możliwości i żeby nie być przewrotnym. Cytowałem Wam pierwszy rozdział Księgi Mądrości, bo on mówi, że w duszę przewrotną mądrość nie wchodzi. Tam nie ma dla niej miejsca. Dlatego trzeba się modlić, żeby Pan Bóg zachował nas od przewrotności. Wszelakiej. Wszelakiej. Dzieci też bywają przewrotne, nawet małe. Niedawno szła dziewczynka z pierwszej klasy. z dwoma chłopcami. No i ja pytam, to są twoi chłopcy? W pewnym sensie tak, mówię. A dlaczego dwóch? Bo mam dylemat. Obaj mi się podobają. Dziecko w pierwszej klasie ma dylemat, rozumiecie? Dziewczynce podobają się dwaj chłopcy. I chciałabym mieć obydwu. No, powinna mieć najwyżej jednego, nie? Dylemat dziecka. Rozbawiło mnie to, ale to pokazuje, jak w soczewce, nie? Że tak się rodzą nasze dylematy. To nie tylko w pierwszej klasie. Bywa, że jednej dziewczynie podobają się dwóch chłopców, nie? Jednej kobiecie dorosłej podoba się dwóch mężczyzn. I też ma dylemat. A dylematy są od tego, żeby je rozstrzygać. A nie, że będziemy udawać, że ich nie ma. Są. W każdym razie, strzeżmy się wszelkiej przewrotności. Zachęcam Was, żebyście się o to modlili, żeby w prostocie rozpoznawać wszystko. I wtedy nie będzie niepotrzebnych nadinterpretacji na przykład. Nie będziemy kierować się lękami, ani przesadnymi ambicjami, tylko będziemy po prostu widzieć wszystko takim, jakim jest. Dlatego masz do wyboru albo zachowywać się jak sowa, albo jak papuga. A wybór należy do każdego z nas. Amen.